Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Pewnie większość z nas pamięta finał znakomitego filmu Petera Weira, Truman Show, w którym, kiedy już Jim Carrey, grający głównego bohatera, orientuje się, że to wszystko, co mu się przydarza, to jest tylko fikcja, to jest serial i rzeczywiście udaje mu się uciec albo dobrnąć do tego miejsca, gdzie kończy się plan filmowy i dociera do miejsca, w którym są drzwi do realnego świata. Słyszy tę rozmowę z niewidocznym reżyserem całego tego show, który mówi do niego: zastanów się, bo tam za tymi drzwiami to nie ma ani ciut więcej prawdy niż tutaj, że tam za tymi drzwiami jest ten sam fałsz, że tam są te same kłamstwa, a tu nie będziesz przynajmniej się bał. Tu będziesz bezpieczny, a tam będziesz odczuwał prawdziwy lęk bez zabezpieczenia. Jak dobrze wiemy, pozwalam sobie spoilerować, bo to już naprawdę wiele lat minęło, że Truman z tej całej historii wychodzi w nieznane. To jest bardzo dalekie skojarzenie, ale dzisiaj miałem takie skojarzenie z tym filmem, tak przynajmniej z tą sceną, odnośnie myślenia o... Nawet nie tyle o chrzcie, ale w ogóle o samych sakramentach. O sakramentach i ich roli w naszym życiu, które bardzo często jakoś zdarza się nam sprowadzać do takich cudownych mocy. Do cudownych mocy, po których przyjęciu, no właśnie, trochę będziemy rośli, trochę, nie wiem, nam się poszerzy świadomość, trochę przybędzie nam wiedzy duchowej. A bardzo często doświadczenie jest takie, że to jest właśnie dalej to samo życie, dalej to samo zmaganie, dalej jakby to wszystko toczy się zupełnie tak samo jak przed przyjęciem sakramentu. I pomyślałem sobie, że może za rzadko ja sam słyszę, że sakramenty nie są celem samym w sobie. Że nie gesty są celem samym w sobie, że nie warunki przygotowania są celem, do którego dążymy jako chrześcijanie, ale celem to jest to, żeby zobaczyć za tymi wszystkimi sakramentami Pana Boga, Pana Jezusa. Że to wszystko są bardzo uprzywilejowane drogi, które Kościół odczytał i Pan Jezus sam pokazał, na których On działa i spotyka się z nami. W których On pokazuje nam swoją miłość, ale to przede wszystkim chodzi o Niego, a nie o technikalia, które oczywiście każdy powie są ważne, ja też powiem, że są ważne, ale że bardzo potrzebujemy przypominać sobie, że to wszystko, spowiedź, małżeństwo, namaszczenie chorych, Eucharystia, bierzmowanie, każdy jeden sakrament to jest Jezus, przede wszystkim żywy Bóg. Że przede wszystkim chodzi o Niego, a nie o przepisy, a nie o wypełnienie obowiązku niedzielnego, a nie o to, żeby, nie wiem, pójść z okazji świąt okolicznościowo do spowiedzi. Nie chodzi o Pana Jezusa, o żywego Boga. Tak miałem dzisiaj, kiedy myślałem o chrzcie, o którym pewnie dużo można takich poetyckich sformułowań powiedzieć, że to jest jakaś brama, że to jest usynowienie, że to jest pocałunek Boga, że to jest uznanie za dziecko każdego z nas przez Boga, że to jest obmycie. To jest wszystko prawdziwe. Nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że najmniej w tym wszystkim jest powiedzenia, że tu chodzi przede wszystkim o Pana Boga, o Pana Jezusa. Miałem kiedyś taką rozmowę z takim mężczyzną, bo to był człowiek, który miał 20 parę lat. I rozmawialiśmy o jego doświadczeniu wiary i o tym, że ostatecznie opuścił Kościół. Ostatecznie po tej rozmowie opuścił Kościół. Opowiadał mi o różnych rzeczach, mówił, że próbowałem. Naprawdę, mówi, proszę księdza, próbowałem. Na różne sposoby próbowałem. Próbowałem szukać w swojej parafii, w różnych parafiach. Nie był stąd, nie był z Poznania. To było zupełnie w innym mieście. I mówi, że ja nie znajduję w tym wszystkim Boga. To było bardzo jakoś takie bardzo prawdziwe w tym, co on powiedział. Nie znajduję w tym wszystkim Boga. Znajduję mnóstwo różnych rzeczy, mówi. I był w tym bardzo uczciwy. Mówił o wielu rzeczach, których się dowiedział, o wiedzy, o praktykach, a mówi, najmniej słyszałem w tym wszystkim o Jezusie. Wtedy zadałem sobie takie dosyć prowokacyjne pytanie, czuję, że jest niczym samospełniająca się przepowiednia, to co by było, gdyby nagle wszystkie te apokaliptyczne wizje, o których słyszymy, dotyczące Kościoła się spełniły? Co by było, gdyby nagle władza państwowa przestała wspierać Kościół? Żeby przestała być życzliwa wobec chrześcijan? Żeby, gdyby nagle tak się stało, że mielibyśmy dopuszczalną aborcję bez względu na to, czy dziecko ma tydzień, czy 5 tygodni, czy 12, czy 24? Mielibyśmy legalną eutanazję. Nie mielibyśmy krzyży w miejscach publicznych. Ściągnęlibyśmy je wszystkie. Religia trafiłaby do salek katechetycznych, zabroniono by wszystkich procesji, skasowano by fundusz kościelny, święta ograniczyłyby się tylko do wymiaru kulturowego, jak powitanie wiosny albo Christmas time czy season's greeting. Co by nam wtedy zostało? Co byśmy wtedy mieli? Czy powiedzielibyśmy, że to jest tylko Jezus i Ewangelia, czy aż Jezus i Ewangelia? Ja nie mówię jako zarzut, bo my mimo wszystko mam wrażenie, że sporo mówimy o Panu Bogu, ale mam wrażenie, że o wiele częściej mówimy o technikaliach, że o wiele częściej mówimy o tym, jak, a nie kto. Kto tu jest centrum. Że naszym ogromnym problemem jest to, że nie podprowadza się nas, mówię, nie także, nie podprowadzano pod doświadczenie bycia kochanym przez Boga. Pod doświadczenie bycia kochanym w sposób bezwarunkowy, bez żadnego ale przez Boga. Zobaczcie, że o ile z dzieckiem, małym dzieckiem to jest proste. Macie małe dzieci, byliśmy małymi dziećmi, macie małe dzieci czy wnuki. To jest jakoś łatwiejsze, kiedy wybacza się dziecku różnego rodzaju błędy, pomyłki, głupoty. Nawet to, że zachowuje się, cokolwiek to znaczy, nieadekwatnie do sytuacji. Zawsze okazuje mu się miłość, no właśnie, bez żadnego ale. Nie wiem, czy zmienia się to wtedy, kiedy zaczynamy przeżywać nastoletni bunt. I wtedy czujemy już, że możemy używać takich sformułowań. Chyba powinieneś wiedzieć, jak się zachować. Chyba już wiesz, jak to powinno być. Już trochę to różnicujemy, choć oczywiście jesteśmy rodzicami cały czas. Jesteśmy tymi, którzy okazują miłość. Ale nie wiem, czy przypadkiem w tym momencie nie kładzie się cieniem na naszej wierze właśnie ta skaza. Że ta miłość to jednak jest za coś. To jest oczywiście bardzo trudne, bo powiecie, no ale wychowanie, przyjęcie ojca, no tak, wiem. Ale wtedy ta skaza jakimś cieniem się kładzie i potem wchodzimy i mówimy, ale jak? Jak może mnie ktoś kochać? Po prostu. Bez żadnego ale. Kiedyś w jakimś mieście w Polsce zobaczyłem na murze jakiegoś tam urzędu taki nawet nie mural, ale taki nasprejowany napis. Jak wiadomo, napisy na murach to jest taka w ogóle oddzielna kategoria dziwnych przesłań dających do myślenia i ten napis brzmiał: za dużo problemów, za mało tajemnicy. No przyznam, że aż siadłem na przystanku naprzeciwko tego budynku, ja przecież kiedyś zrobiłem zdjęcie, ale niestety nie znalazłem, pewnie skasowałem, ale tak sobie pomyślałem: za dużo problemów, za mało tajemnicy. To jest trochę o naszej wierze. Problemy to są rzeczy, które się rozwiązuje. Problemy to są sprawy, które się rozstrzyga i bada i one na końcu mają jakąś kropkę. Tak funkcjonuje większość rzeczy w tym świecie. Tajemnica nie ma odpowiedzi ostatecznej. W tajemnicy dochodzimy do czegoś, a jednocześnie na końcu naszych odpowiedzi są dalej trzy kropki. Tajemnica to jest coś, co bada nas, co konfrontuje nas samych z nami samymi. Większość rzeczy, które mamy w naszej wierze, jest jakoś złączona z tajemnicą. Miłość, nadzieja, śmierć, Pan Bóg, wiara. Każdy z nas jakoś jest w stanie powiedzieć: ale ja wiem, co to jest. Trochę tak i pewnie trochę nie. I trochę tą odpowiedź mamy i trochę za nią gonimy. I trochę nam się ona pokazuje i trochę ucieka. I raz ją kwestionujemy i mówimy: ja już chyba nie wierzę w Boga, ja chyba już nie mam miłości, ja chyba nie mam wiary. I za chwilę mówimy: ale nie, jednak trochę mam. Trochę jest i znowu tak samo. Mam wrażenie, że jakoś w Kościele ostatnimi czasy, nie wiem czy laty, ale czasy, popadliśmy za bardzo w takie myślenie problemowe. Nie do szewskiej pasji doprowadzają takie hasła typu: trzy sposoby na żałobę, siedem sposobów na modlitwę, cztery na kryzys w małżeństwie, a pięć na spotkanie Boga. Tak jakby wystarczyło to zrobić i już będzie. Nieraz chyba mówiłem, a jak nie, to bardzo wam polecam znakomitą książkę znanego filozofa Tomasza Stawiszyńskiego, Ucieczka od bezradności. On tam stawia taką bardzo, bardzo dobrą tezę, mówiąc o tym, że dzisiejsza kultura terapeutyczno-poradnikowo-coachingowa daje nam takie przekonanie, że wszystko można rozwiązać, każdy problem można rozwiązać. Jak będziesz wystarczająco otwarty, jak będziesz wystarczająco szczery, to się da, to wszystko ci się uda. I on mówi: niestety współczesny wymiar religijny jest bardzo podobny. Jak wystarczająco dużo będziesz się modlił, jak wystarczająco długo, to na pewno to się ułoży. A mówi: są takie sytuacje w życiu. Cierpienie, ból, bezradność, śmierć, w których nie mamy takich odpowiedzi. Ktokolwiek chce dać nam odpowiedź z kropką, kłamie i oszukuje. Tu jest coś, co jest przestrzenią tajemnicy i naszej wiary, właśnie wiary, a nie naszej wiedzy. Mówię to wszystko w kontekście chrztu, bo myślami wracam do tego, jak kiedyś byłem nad Jordanem. To jest bardzo brudna rzeka. To jest rzeka, która wcale nie przypomina żadnego pięknego strumienia z jakichś obrazów czy ikon. To bardziej przypomina ściek, dlatego że glina, przez którą Jordan płynie, jest taką glinką, która wydziela jakiś taki kolor rdzawo-czerwony i ta woda jest taka czysta, ale brudna, w sensie takim, że ma kolor brunatny. Kiedy tam stałem nad Jordanem, kiedy mieliśmy odnawiać kiedyś te nasze przyrzeczenia chrzcielne i każdy z nas mógł do Jordanu wejść, to widziałem na oczach ludzi, którzy tam byli, lekkie takie wstrzymanie, czy na pewno w ten brud mamy wejść. To w takiej wodzie zanurzył się Pan Jezus. W takiej właśnie wodzie, mętnej. Mówimy, to jest symbol, ale bardzo wymowny. Tego, co piękne i tego, co brzydkie. Zanurzył się, bo chciał. Pokazał nam swoją bezwarunkową miłość, bez żadnego ale. Czy to nie jest jakaś tajemnica? Ja bardzo lubię w sobie to, co udało mi się rozwinąć. To, co się spełniło w moim życiu, moje talenty, zdolności. Lubię je. Potrafię za nie Bogu dziękować. Ale wielu rzeczy się wstydzę. Niejednokrotnie jestem w życiu sobą rozczarowany. Wiele rzeczy mi nie wychodzi mimo różnych prób. W wielu sprawach się nie zmieniam, mimo tego, że bardzo chcę i bardzo o to Pana Boga proszę. Bezwarunkowa miłość Boga kocha nas całych, kocha mnie, kocha was, kocha każdego z nas. Tak jakby chciała powiedzieć, że to, co piękne, nie potrzebuje obmycia, już jest obmyte, ale kocha to, czego się wstydzimy, gdzie jesteśmy rozczarowani, gdzie nam nie wychodzi, gdzie czasem siebie nienawidzimy, gdzie czasem jesteśmy wobec siebie okrutni, gdzie siebie nie kochamy. Tam nas kocha. Tam też nas kocha. Zanurzył się w całych nas. My często mówimy, że chrzest to jest zanurzenie w Chrystusie i to jest prawda. Ale pomyślcie dzisiaj o tym, że to jest zanurzenie Chrystusa w nas. Zanurzenie Jego całego w nas. Nie tylko tam, gdzie jesteśmy piękni, ale tam, gdzie jesteśmy brzydcy. Także i tam. My tu przychodzimy po to, żeby podprowadzić siebie pod doświadczenie takiej miłości. Po to, żeby umocnić się w tym doświadczeniu. Żeby na nowo je odkrywać. Po to tu przychodzimy. Nie po obowiązki. Nie po schematy i zasady. Naprawdę nie. Po to, żeby każdy bardzo osobiście pod taką miłość mógł podejść, wejść w nią i doświadczyć. Im bardziej ją w sobie budujemy i umacniamy, tym bardziej chrzest jest z nas żywy.